Witamy. Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, witam.
Zmęczona, szczęśliwa?
I zmęczona, bo trudny, choć dobry rok, ale przed nami kolejne prace. Dzieci na wakacjach, rodzice również odpoczywają razem z dziećmi.
Wszyscy. Pani też na urlop, czy jeszcze nie?
Jeszcze nie. Jutro, w poniedziałek, podpisuję ustawę o zmianach w szkolnictwie branżowym i technicznym, i w szkolnictwie polonijnym, w szkołach na świecie, więc będziemy mieć co robić w czasie
wakacji.
Ale
na urlop będzie czas, bo trzeba
odpocząć.
Oczywiście
w sierpniu, 2 tygodnie.
A gdzie?
Z reguły jest to polskie morze.
Pani minister, jakie świadectwo by sobie pani wystawiła sama? Ja mam przed sobą taką laurkę, którą pani wystawił ZNP, czyli Związek Nauczycielstwa Polskiego. Tam jest czerwono. Oddwój.
To jest happening, event związku trochę dłuższy niż moja kadencja. Rzeczywiście to taki zwyczaj wystawiania właśnie takich laurek, ale oczywiście powiedziałabym, że za nami dobry rok, czyli wszystkie te zapowiedzi między innymi związku okazały się być nieprawdziwe. Od zwolnień 100 tysięcy nauczycieli, 18 tysięcy dodatkowych etatów, przez brak pieniędzy, podwyżki pierwsze od 2012 roku, które rozpoczynają cykl podwyżek i zmierzają do 15,8% właśnie tej podwyżki,
to
dodatkowe pieniądze
ZNP
na to.
Jest tak okrutne dla pani? Na te 9 punktów same dwóje, niedostateczne z reformy, niedostateczne z sieci szkół, niedostateczne z warunków pracy w szkole, podniesienie statusu zawodowego nauczycieli, niedostateczne, podwyżki, niedostateczne, prowadzenie dialogu, to taki punkt chyba dość istotny, niedostateczny. Z uśmiechem na twarzy pani ignoruje wszystkie uwagi i fakty dotyczące reformy.
No to na pewno mogę zadeklarować, że będę się uśmiechać, bo bardzo lubię ludzi.
Ja potwierdzam słuchaczom, pani się pięknie uśmiecha dzisiaj o poranku.
Kilkadziesiąt spotkań ze związkami zawodowymi i właściwie myślę, 80% ich postulatów sprzed mojej kadencji zostało zrealizowane, łącznie z podwyżkami. Przypomnijmy, od 1 kwietnia cykl podwyżek w ciągu roku i 9 miesięcy nauczyciele dyplomowani dostaną prawie 1000 zł podwyżki. W 2012 roku to było kilkadziesiąt złotych. W dodatku poproszono samorządowców, żeby znaleźli te pieniądze. Jednocześnie związki prosiły o wsparcie kuratora i nadzór pedagogiczny. Jest. Wsparcie małych szkół jest nie tylko w systemie, w prawie, ale również w subwencji oświatowej. 11% więcej subwencji na małe szkoły.
To czemu związkowcy są tak źli na panią?
Jednocześnie,
tak źle panią oceniają?
Jednocześnie, dlatego mówię event happening. Jednocześnie chcę tylko podkreślić, że związki zawodowe były już poza systemem edukacji. Nie było ich w szkole, nie było ich w samorządzie. W tej chwili są ważnymi partnerami dla dyrektora szkoły, dla samorządu. Między innymi sprawdzają arkusze, czyli patrzą, jak zatrudnieni są nauczyciele. To właśnie prawo oświatowe sprawiło, prawo oświatowe, za które jestem odpowiedzialna.
Bo można powiedzieć tak, że ZNP panią krytykuje politycznie, ale Solidarność Nauczycielska też panią krytykuje właśnie za te systemy ocen nauczycieli.
A no właśnie, tutaj jest pewna niezgoda i to jest kwestia tego, że przychodzi nowe. Tak jak pewnie pan redaktor też często słyszał w mijającym już roku szkolnym, że ludzie są zaniepokojeni, rodzice, nauczyciele.
No ja czytam o tym prawie
każdego
dnia.
I dlatego byliśmy tam na miejscu. Kuratorzy, wizytatorzy, gdziekolwiek pojawiała się jakaś sytuacja, od razu ją wyjaśnialiśmy i z reguły to było zaniepokojenie, a nie stan faktyczny. Po raz pierwszy pojawiły się oceny obowiązkowe dla nauczycieli. Dlatego, że tak naprawdę każdy pracownik jest oceniany, a w dodatku nauczyciele oceniają dziecko od rana do wieczora. A więc oni także będą oceniani co 3 lata obowiązkowo.
To kończąc temat, jak pani by sama siebie oceniła? Ten pierwszy rok reformy bardzo ważnej, no i bardzo mocno, jak mówimy, krytykowanej.
Myślę, że to ocena dobra. Dobra, ale
czyli
bardzo
piątka?
Dobra dla... bardzo dobra dla samorządowców, dla dyrektorów, dla kuratorów, bo tak naprawdę im się należą podziękowania. Samo napisanie ustawy nic by nie dało. My po prostu razem z samorządowcami, kuratorami byliśmy przy wdrażaniu
ale
tej
pani
ustawy.
Sobie jaką by wystawiła ocenę?
Myślę, że to jest ocena dobra, tym bardziej, że my nie skończyliśmy reformy. To jest kolejny etap przed nami następny.
Przed nami nowy rok szkolny, pewnie też nowe zmiany. Wielu rodziców, którzy nas słuchają, są zaniepokojeni. Co będzie za rok, kiedy 2 roczniki spotkają się w liceum? klasy gigantyczne, zmianowość znów?
Nie. Wyjaśnijmy zmianowość, bo o tej zmianowości też w...
To są zarzuty ZNP.
Tak, ale to są one nieprawdziwe. Szczególnie wiedzą o tym mieszkańcy dużych miast. Skąd bierze się dwuzmianowość, która zresztą jest ewenementem w skali europejskiej? Ano z nieodpowiedzialności samorządowców. To jest kompetencja samorządu. Subwencja oświatowa, którą chciałam zmienić rok temu, samorządowcy powiedzieli nie. Teraz są już gotowi, rozpoczęliśmy dyskusję. Jest uzależniona od liczby uczniów. Jest naturalna pokusa samorządowców, żeby dużo uczniów, czy wielu uczniów było w jednym budynku, a nie w dwóch, bo to są te same pieniądze.
Tylko ja pytam, co będzie za rok w liceum, kiedy dwa roczniki spotkają się, będą chciały pójść do tej samej klasy. Ale to jest fizycznie po prostu niemożliwe, możliwe, żeby się zmieścili.
Możliwe, bo my to policzyliśmy. Tak jak Państwu mówiliśmy o tym policzeniu na przykład etatów nauczycielskich i dotrzymaliśmy słowa, pokazaliśmy, musieliśmy wyczekać pewien moment. Tak, to też już policzyliśmy. Więc po pierwsze, nie mamy tylko liceów, ale mamy technika i szkoły branżowe, mamy zbudowany cały system. Po drugie, w większości liceów, tych najlepszych, o których mówią rodzice, choć ja uważam, że każde liceum i każda szkoła ma być dobra. Były gimnazja, które były odpowiedzią też na to, co się wydarzyło w liceum kilka lat temu. Brak pracy dla nauczycieli w związku z 3-letnim, a nie 4-letnim liceum.
Czyli tu w tym studiu gwarantuje pani, że za rok o tej porze problemów nie będzie i rodzice mogą spać spokojnie.
Tak, rodzice mogą spać spokojnie, rekrutacja się nie zmieniła. Egzamin dla 8 klasy i dla absolwentów 3-letniego gimnazjum to są odrębne egzaminy. Oni nie będą między sobą rywalizować.
Panie minister, od 1 lipca można składać wnioski o te 300 zł, 300 plus, taki plecak dla ucznia, wyprawka. Są ulotki w szkołach. Pytanie, czemu z wizerunkiem premiera opozycja grzmi wykorzystywanie tego wszystkiego do polityki?
Zanim o panu premierze, to tylko jedno zdanie o wyprawce i dobrym starcie, bo w każdym miejscu o tym przypominam, bo powtarza opozycja nieprawdziwą informację, że wyprawka jest zamiast darmowych podręczników. Proszę państwa, darmowe podręczniki jak były, tak są, a wyprawka jest dodatkowym elementem. Odpowiedź na pana pytanie, dlaczego jest na ulotkach pan premier, jest prosta. To jest program rządowy. Pan premier jest szefem rządu. To jego pomysł. W związku z tym nie widzę w tym nic zdrożnego i odpowiadam, pilnując prawa oświatowego, że nie jest to kampania polityczna. Przypominam, mówimy o rządzie Rzeczypospolitej, mówimy o premierze rządu Rzeczypospolitej, a jak pewnie razem wiemy, panie redaktorze, nikt nie ogłosił żadnej kampanii wyborczej.
A widziała pani te takie memy, które wysyłają posłowie Platformy, porównując premiera z dziećmi do Lenina z dziećmi albo jeszcze innych przywódców, co do których można mieć wątpliwości?
Nie będę nawet tego komentować. Poziom rzeczywiście jest żenujący.
Anna Zalewska, minister edukacji. Kłaniamy się słuchaczom radiowym, a za chwilkę przechodzimy na rmf24.pl i interia.pl. Do usłyszenia. Pani minister, kiedy opublikuje pani listę autorów, uśmiecha się pani, więc pewnie spodziewała się tego pytania. Listę autorów, którzy stworzyli podstawy programowe. Jest wyrok NSA, który zobowiązuje panią do tego, dlatego pytam nie czy, tylko kiedy.
Wtedy, kiedy otrzymamy wyrok i uzasadnienie. Przypomnijmy, że większość autorów podstaw programowych jest znana. Wszyscy szefowie tych zespołów, których naprawdę było bardzo dużo ekspertów, akademików, pedagogów, również osobistości od kształcenia specjalnego, więc oni byli znani, komunikowali się z mediami. Rzeczywiście podjęłam taką decyzję, podobną jak moje poprzedniczki, że część osób dla zapewnienia im spokoju i bezpieczeństwa, po prostu zwyczajnej pracy, nie zostanie ujawniona. Nie widzieliśmy takiej
potrzeby.
Ale
teraz już musi, skoro jest wyrok.
Ale oczywiście, że tak. Także cierpliwie dyskutowałam z sądem. Byłam też ciekawa uzasadnienia, nie ukrywam, dlatego, że przypomnijmy, panie redaktorze, mamy taki precedens polegający na tym, że pan prezydent Bronisław Komorowski nie ujawnił ekspertów od OFE, a wtedy wyważyły się losy Polaków i 247 miliardów złotych. I sąd na to przyzwolił. Więc
tylko
też
znawcy
ciekawe...
prawa mówią, że on wtedy miał prawo, a pani dzisiaj nie ma prawa.
Tak, dlatego też dla mnie ciekawe będzie uzasadnienie, żeby zobaczyć,
ale rozumiem, że poznamy te nazwiska,
ale
i widzi
oczywiście,
pani.
Że tak, ja
to kwestia tygodni?
Nie tylko tworzę prawo, ale przestrzegam prawa. Myślę tak, tydzień, dwa.
Bo też krytycy pani i tej reformy mówią, że dlatego to wszystko jest w ukryciu, bo pani wstydzi się, że niektórzy nie mają kompetencji, żeby takie podstawy programowe tworzyć i dlatego są tajni.
Bezwzględnie każdy, kto tworzył podstawy programowe, jest kompetentny i myślę, że będziemy mogli na ten temat dyskutować już za moment.
Pani minister, opozycja proponuje, na razie w Warszawie, ale pewnie to będzie propozycja na cały kraj, żeby oprócz tych 300 zł, które oferuje rząd na wrzesień, dawać dla każdego ucznia bon 100 zł na takie zajęcia pozalekcyjne, dowolne. Na co będzie chciał pójść, na to będzie mógł. Dobry pomysł?
Panie redaktorze, widać, że kandydat nie zna prawa oświatowego i nie zna możliwości subwencji oświatowej, dlatego że to jest odpowiedzialność samorządu za owe zajęcia dodatkowe i są na to pieniądze.
Jak to?
Po prostu w subwencji oświatowej, w pieniądzach również samorządowców, dlatego że przypomnijmy, że samorządowcy partycypują w kształceniu młodych ludzi, są odpowiedzialni na przykład, ich absolutnie zadaniem własnym są przedszkola i żłobki, muszą budować przedszkola i żłobki. My się dokładamy jako Ministerstwo Edukacji. Daliśmy subwencję na 6-latka, traktujemy go jak ucznia, 1 600 000 000 w tym roku i dokładam się do każdego przedszkolaka, więc możliwości dodatkowych zajęć bardzo bym prosiła, żeby nauczycielom za te zajęcia po prostu płacić.
Czyli chce pani powiedzieć, że Rafał Trzaskowski, bo o nim mowa, oferuje coś, co już dzisiaj funkcjonuje,
tak,
i coś,
są takie
o czym ja jako rodzic na przykład nie wiedziałem,
ale
że coś
oczywiście,
takiego
że tak,
jest.
No, zajęcia dodatkowe ustala przecież dyrektor szkoły w zależności od potrzeb uczniów i rodziców. Również przecież wprowadziliśmy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, więc prawie indywidualne zajęcia dla osób, które potrzebują określonego wsparcia. Są przecież SKS-y, łącznie z dodatkowymi pieniędzmi, które przeznacza pan minister sportu. Więc ofert jest bardzo dużo i są i zapisy prawa, i pieniądze na to, żeby rzeczywiście takie zajęcia organizować.
No to Rafał Trzaskowski będzie pewnie musiał trochę zmodyfikować swoją propozycję. Pani minister...
Ale cieszy mnie, że każdy kandydat mówi to, o co apeluje od początku funkcjonowania jako minister edukacji. O budowie nie tylko przedszkoli i żłobków, ale szkół. Proszę państwa, za to odpowiadają samorządowcy. Dlatego wybierajcie takich prezydentów, burmistrzów i wójtów, którzy edukację mają wpisaną jako pierwszą.
Jako kod DNA. Pani minister, jednym ze sztandarowych programów PiS-u było wprowadzenie znów opieki lekarskiej w szkołach. Pielęgniarki, gabinety lekarskie. No, minął rok, ja nie wiem, w ilu procentach szkół polskich znów pojawiły się takie gabinety. Pewnie jest to nawet mniej niż 5% szkół polskich.
W bardzo wielu, ale słusznie pan redaktor powiedział o tym, że to było w programie. Proszę zauważyć, że program Zjednoczonej Prawicy, program Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o edukację, jest prawie zrealizowany. I ja oczywiście i z panem redaktorem, i z obywatelami rozliczę się również z tej deklaracji. Jeżeli chodzi o opiekę, nam zależy przede wszystkim na opiece stomatologicznej. Zależy nam na stołówce, a właściwie możliwości zjedzenia ciepłego posiłku albo posiłku w szkole. Kończymy rozmowy z Ministerstwem Zdrowia i z Ministerstwem Rodziny. Myślę, że we wrześniu będziemy o tych programach informować.
No tylko dlaczego to tyle trwa? Bo jeśli to był sztandarowy program, no to domyślam się, że jakieś przygotowania już do niego wcześniej były, tak żeby to wdrożyć. Tak jak mówimy dzisiaj, to jest naprawdę kropla w morzu, jeśli chodzi o te gabinety. Ja myślę, że bardzo istotne z punktu widzenia choćby otyłości u młodych dzieci, czy chorób typu cukrzyca, których no wcześniej dzieci nie miały, a dzisiaj zaczynają mieć.
Ale panie redaktorze, akurat otyłość i cukrzyca to nie jest efekt braku lub nie gabinetów w szkołach.
No ale myślę,
to
że lekarz mógłby coś podpowiedzieć. Nie każdy rodzic jest tak zdolny, żeby przewidzieć.
Ja wiem, my myślimy, jeśli chodzi o otyłość, to myślmy o tym, żeby nie pozwalać i apeluję tu do rodziców na zwolnienia z wychowania fizycznego. To jest klucz, proszę państwa, do
czyli na wakacjach
tego, żeby
zero
nasze...
Apeluję
do rodziców i również lekarzy. Natomiast rzeczywiście na tę opiekę i na te programy również nakłada się kłopoty z kadrą w ogóle lekarską i pielęgniarską. Ale tak jak powiedziałam, to co zadeklarowaliśmy, na pewno będziemy wprowadzać, tylko tak jak przez ostatnich kilkanaście lat przestano stwarzać możliwości zjedzenia obiadu, czy też opieki lekarskiej, tak trochę czasu zajmie, żeby to wszystko przywrócić.
To jaki sobie pani cel w tej kwestii stawia? Bo za rok są wybory parlamentarne. Ma pani jakiś taki horyzont?
Muszę się rozliczyć jako minister edukacji z całej kadencji. W przepisach, o których tutaj już dzisiaj wspominałam, że będę podpisywała w poniedziałek ustawę, również już jest kilka, które rozpoczną te dwa programy. To znaczy program związany z jedzeniem w szkole, bo mówmy uczciwie, że to jest narzędzie edukacyjne. Dziecko musi zjeść. I opieka stomatologiczna. One już w jakimś sensie zostaną pokazane w prawie oświatowym, ale to nie będzie wszystko, bo trzeba to jeszcze dobudować innymi elementami.
Na koniec jeszcze pytanie, tak myślę, ważne o przyszłość szkoły, bo kiedy mówimy o tym, jaka szkoła jest dzisiaj, pewnie powinniśmy też mówić o tym, jaka będzie za dekadę, dwie czy trzy. I mam przed sobą taki wywiad z panią Angeliką Talagą, która jest neuropedagogiem i która postuluje ignorowanie obecnego systemu edukacji. Mówi tak, że nasze pokolenie, pokolenie naszych dziadków czy rodziców wyrastały w przekonaniu, że szkoła nauczy dzieci i zapewni dobrobyt w przyszłości. Pokolenie ludzi urodzonych w latach 80. już wie, że to nie działa, czyli dzisiejsza szkoła niczego tak naprawdę nie uczy. Trzeba dotrzeć do rodziców i uświadomić im, że rozwój ich dzieci i wykorzystanie ich potencjału wcale nie dzieje się w szkole.
Bardzo
smutna konstatacja.
Tak, nie znam badań i jakby dochodzenia do tego rodzaju sformułowań. Natomiast mogę się zgodzić z cytowanymi fragmentami, że no, nie wiadomo, jak będzie za kilka lat. Na przykład są takie badania, które mówią o tym, że za 5-6 lat pojawią się zawody, których w 40% nie potrafimy jeszcze w tej chwili nazwać. Tak, mamy rewolucję 4.0.
To może my w szkole w Polsce uczymy ludzi w systemie XIX-wiecznym,
no
pani
nie,
minister?
Nie, mamy jeden z lepszych systemów. Przecież znam systemy całego świata. Przypomnijmy, że szkoła ma też różne funkcje, nie tylko edukacyjną, opiekuńczą, również wychowawczą. Mamy nauczyć dzieci współpracy, odpowiedzialności, współodpowiedzialności i podstawowych kompetencji liczenia, dodawania, logicznego myślenia, czytania. Wszystko to w tej nowej podstawie programowej jest. Na przykład w pierwszej klasie szkoły podstawowej są podstawy programowania. Jest gra w szachy, powiedziałoby się archaiczna. Badania pokazują, że gra w szachy doskonale wzmacnia logiczne myślenie i matematykę. Więc oczywiście szkoła musi być elastyczna i my tak opracowujemy podstawy programowe, żeby w każdej chwili je zmieniać. Ale kluczem do tego wszystkiego jest wyposażenie szkoły, szerokopasmowy internet, multimedialne tablice, laboratoria szkolne. To są programy, które uruchomiliśmy, które mają wesprzeć też i nieruchomości samorządów, bo budynki są własnością samorządów, ale również kompetencje nauczycieli. Stąd pojawiła się ocena, stąd pojawiło się doskonalenie zawodowe nauczycieli i akredytowanie placówek, które uczą nauczycieli. 430 placówek wmawia nauczycielom, że może podnieść ich kompetencje.
Ale tak myślę sobie na koniec, czy ta dzisiejsza szkoła nie uczy kompetencji, które są już za nami, przeszłe, historyczne, a nie uczy tego, co jest dzisiaj w tym świecie naszym współczesnym istotne. I tu w tym kontekście przypomniało mi się, że KNF apeluje do pani, żeby w szkole wprowadzić taką naukę o finansach osobistych, że gdyby dzieciaki już, powiedzmy od gimnazjum, tak, uczyły się, jak się zarabia pieniądze, jak one procentują albo nie procentują, to nie byłoby afer typu Get Back czy Amber Gold, że ludzie po prostu nie ufaliby w takie reklamy, że można nagle zostać milionerem.
KNF po prostu nie zna podstaw programowych, bo dokładnie w wielu miejscach tego rodzaju kwestie są podnoszone. Są różnego rodzaju instytucje, fundacje, banki, które mają najprzeróżniejsze oferty, konkursy, podręczniki, które są w szkołach. Wreszcie nauczyciele na godzinach wychowawczych, korzystając z różnego rodzaju scenariuszy, które są dostępne, scenariuszy lekcji, również tego uczą. Mamy przecież przedsiębiorczość w szkole, mamy wreszcie pojawił się doradca zawodowy. Nie było doradcy zawodowego w 7 klasie. Zakończyliśmy dyskusję nad rozporządzeniem o preorientacji, orientacji zawodowej. Zaczynamy od przedszkola. Dyskutując o miejscu pracy, mamy taty, cioci, dziadka, będziemy dyskutować również o pieniądzach. Więc zapraszam KNF do tego, żeby się ze mną spotkał, żebym wskazała mu miejsce, gdzie te elementy są, razem ze mną będą promować takie rozwiązania.
Przekażemy zaproszenie, a na koniec pytam panią o to, co w przyszłości. Przymierzy się pani do Parlamentu Europejskiego?
Rzeczywiście dyskusja się toczy, natomiast ja jestem tylko i wyłącznie skoncentrowana na kolejnych etapach reformy. To zbyt duża odpowiedzialność. W ogóle się nie rozpraszam myśleniem o tym, co za kilka miesięcy.
To jest dyskusja, którą pani sama toczy, czy to jest tak, że ktoś panią namawia, żeby startować?
To są oczywiste dyskusje związane z kolejnymi wyborami. Wyborami samorządowymi do Europarlamentu, do parlamentu i wreszcie prezydenckimi. I to naturalne w każdej organizacji, w każdej partii.
Pani by chciała? Bo chyba kiedyś pani chciała, prawda?
Ja po pierwsze dwukrotnie kandydowałam. Przez dwie kadencje byłam w Komisji do Spraw Unii Europejskiej i zrezygnowałam z mandatu, zostając ministrem edukacji, dlatego że ja miałam w ręku mandat po Dawidzie Jackiewiczu.
Nie żałuje pani, bo to ciężki kawałek chleba.
Nie żałuję. Mam ogromną satysfakcję. Bardzo się cieszę, że jestem ministrem edukacji i tak jak powiedziałam, chciałabym się rozliczyć z całego programu Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, dlatego koncentruję się tylko i wyłącznie na tym.
No to my też w tym studiu będziemy panią za jakiś czas rozliczać, a na razie dobrego dnia, no i dobrych wakacji.
Dziękuję. Dobrych wakacji i bezpiecznych dla dzieci.
Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Dziękuję. Jeszcze raz do usłyszenia.